Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił do całkowitego zaufania Bogu. Katechezę podczas audiencji generalnej poświęcił nauczaniu świętego Jana Chryzostoma. Magazyn rozpocznie relacja ze spotkania z pielgrzymami. Następnie powiemy o wieczornym koncercie, który z okazji 110. rocznicy urodzin Pawła VI odbył się w Castel Gandolfo. Na zakończenie naszymi gośćmi będą pracujące we Włoszech siostry Elżbietanki. 26 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
Jako biskup tak troszczył się o ubogich, że nazwano go jałmużnikiem. Z genialną kreatywnością dbał o liturgię. Był człowiekiem o dobrym sercu, jednak naraził się na zawistne krytyki. W katechezie na audiencji ogólnej Benedykt XVI powrócił do nauczania świętego Jana Chryzostoma.
W 397 roku Chryzostom został biskupem Konstantynopola, stolicy Imperium Rzymskiego na wschodzie. Usiłował zreformować życie Kościoła w duchu ubóstwa i solidarności z najbiedniejszymi. Jego kazanie o występkach kobiet, które zostało odebrane jako napiętnowanie cesarzowej Eudoksji, stało się przyczyną prześladowania, które również ze względu na inne oskarżenia dla biskupa Jana zakończyło się wygnaniem do Armenii i śmiercią w 407 roku. 30 lat później został zrehabilitowany, a jego doczesne szczątki zostały przewiezione do Rzymu i do dziś spoczywają w kaplicy kanoników w Bazylice Świętego Piotra. Część relikwii Jan Paweł II ofiarował patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I. Jan XXIII ogłosił świętego Jana Chryzostoma patronem Soboru Watykańskiego II.
Papież zauważył, że zmarłego na wygnaniu kaznodzieje cechowała wyjątkowa spójność myśli i działania. Przykładem dla współczesnych może być jego zaufanie Bożemu planowi wobec każdego człowieka. Nawet jeśli jest on niewysłowiony i niezrozumiały, zawsze realizowany jest z miłością, podkreślił Benedykt XVI.
Co do tego, możemy mieć pewność. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć szczegółów własnej czy zbiorowej historii, wiemy, że Boży plan zawsze płynie z miłości. Dlatego pomimo cierpień Jan Chryzostom głosił, że Bóg kocha każdego miłością nieskończoną i dlatego pragnie zbawienia wszystkich. Ze swej strony święty biskup hojnie współpracował z tym dziełem zbawienia, nie szczędząc sił przez całe swe życie. Istotnie za cel swego istnienia uważał Bożą chwałę, którą umierając pozostawił jako swój ostateczny testament. Za wszystko chwała Bogu.
Gloria a Dio per tutto.
Wśród ponad 20 tysięcy pielgrzymów na placu Świętego Piotra było 2,5 tysiąca Polaków. Wierni z łacińskiej archidiecezji lwowskiej przybyli w związku z wizytą ad limina tamtejszego episkopatu oraz sobotnimi święceniami arcybiskupa nominata Mieczysława Mokrzyckiego.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków i Ukrainy. Święty Jan Chryzostom życiem i nauczaniem dawał świadectwo, że Bóg kocha każdego i każdą z nas i pragnie zbawienia wszystkich. Niech pobyt w Rzymie pomaga wam z wiarą przeżywać tę prawdę. Niech Bóg wam błogosławi.
Mam dwa zasadnicze powody, dla których tu przybyłem.
Kardynał Stanisław Nagi.
Spotkanie z kardynałem, sekretarzem stanu. Drugi powód główny, sakra biskupia księdza Mokrzyckiego. Myśmy od dłuższego czasu współpracowali, jeszcze jak on był sekretarzem, mam głęboką potrzebę, żeby mu towarzyszyć w tym ważnym momencie.
Przybyliśmy z grupą kapłanów z diecezji tarnowskiej, obchodząc jubileusz 25-lecie kapłaństwa. Dziękujemy za to, że cały rocznik wytrwał, nikt z nas nie odszedł.
Pierwsza pielgrzymka ochotniczych chówców pracy do Rzymu. Zajmujemy się młodzieżą między 15 a 18 rokiem życia. Pomagamy im zarówno w wychowaniu, jak i w właśnie takim duchowym przeżywaniu chrześcijaństwa.
W audiencji uczestniczył również biskup Ignacy Dec. Diecezja świdnicka przeżywa od kwietnia peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.
Obraz przebywa w każdej parafii około 3-4 dni i przy obrazie są głoszone rekolekcje. Obsługują peregrynację księża Pallotyni. i już widać, że owoce tej pregnady są obfite. Ja dzisiaj o tym mówiłem Ojcu Świętemu. Na spotkaniu właśnie osobistym podziękowałem za błogosławieństwo, którego udzielił. My się modlimy właśnie przy okazji peregrynacji za niego. Jest to dzieło, które przyniesie obfite owoce w wymiarze duszpasterskim.
Nieprzemijającą aktualność nauczania Pawła VI przypomniał Benedykt XVI na zakończenie koncertu, którym w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo upamiętniono przypadającą dziś 110. rocznicę urodzin tego papieża. Dzieła Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonała Orkiestra Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego z Brescia i Bergamo. Giovanni Battista Montini, późniejszy Paweł VI, urodził się w Concesio w prowincji Brescia.
Tego wieczoru wysłuchanie słynnych utworów muzycznych dało nam okazję, by przypomnieć wielkiego papieża Pawła VI. Pełnił on służbę niezwykle cenną dla Kościoła i świata w niełatwych czasach oraz w warunkach społecznych, które znamionowały głębokie przemiany kulturowe i religijne. Składamy hołd duchowi ewangelicznej mądrości, z jakim mój umiłowany poprzednik umiał kierować Kościołem podczas Soboru Watykańskiego II i po jego zakończeniu. Z proroczą intuicją odczuwał on nadzieje i niepokoje ludzi tamtej epoki. Usiłował dowartościować jej pozytywne doświadczenia, starając się oświecać je światłem prawdy i miłości Chrystusa, jedynego odkupiciela ludzi. Żywił miłość do ludzkości z jej postępem, wspaniałymi odkryciami, korzyściami i ułatwieniami, jakie przynosi nauka i technika. Nie przeszkadzało mu to jednak wskazywać na sprzeczności, błędy i niebezpieczeństwa postępu naukowego i technicznego, oderwanego od trwałego odniesienia do wartości etycznych i duchowych.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nauczanie Pawła VI pomaga lepiej zrozumieć teksty soborowe i wydarzenia kościelne drugiej połowy minionego wieku. Papież ten roztropnie i odważnie kierował Kościołem z realizmem i ewangelicznym optymizmem, które płynęły z niezłomnej wiary. Mówił o potrzebie cywilizacji miłości, przekonany, że jedynie uznając w Bogu Ojca, ludzie mogą stać się naprawdę braćmi. Jego następcy na stolicy Piotrowej przyjęli duchowe dziedzictwo sługi Bożego Pawła VI, idąc tą samą drogą. Trzydziestego września w Nysie błogosławioną zostanie ogłoszona matka Maria Merkert, zwana Samarytanką Śląską. Współzałożycielka sióstr Elżbietanek, które dzisiaj gościmy w studio, z nami są siostra Agata, siostra Irmina i siostra Aleksandra. Szczęść Boże siostrom!
Szczęść Boże!
Siostry pracują we Włoszech. Pierwsze Elżbietanki przyjechały do Włoch w 1887 roku. Teraz tutaj jest wasza prowincja. Ale zanim zaczniemy mówić o waszej codziennej pracy, ja bym chciała zapytać, czym dla was jest beatyfikacja Matki Marii?
Dla mnie beatyfikacja Matki Marii jest błogosławieństwem ze strony Pana Boga dla naszego zgromadzenia. I też dla mnie osobiście jest takim powiedzeniem tak, że Pan Bóg akceptuje nasze zgromadzenie i dla mnie jest radość, że będziemy mieli pierwszą błogosławioną w zgromadzeniu. I to akurat jedna z współzałożycielek, będziemy jeszcze bardziej mobilizowały się, żeby zwracać się do niej, uciekać się do jej wstawiennictwa, aby uproszała potrzebne łaski dla naszego zgromadzenia, aby wszystko, co czynimy, było zgodnie z jej duchem.
No właśnie, beatyfikacja to jest pokazanie konkretnego wzoru nam wszystkim, ale szczególnie siostrom Elżbietankom. Co wam, waszej matce założycielce, najbardziej się podoba i najbardziej mobilizuje? Czy są jakieś konkretne cechy, o których sobie przypominacie na co dzień?
Mi się bardzo podoba jej miłość do biednych, do opuszczonych, do cierpiących. Dla mnie to pomaga jeszcze bardziej otwierać się na tych ludzi w taki sposób, jaki to jest możliwy w dzisiejszych czasach. Żeby im pomóc, żeby nie czuli się za bardzo opuszczeni, żeby, tak jak Matka Maria, nikomu tej pomocy nie odmawiać.
Dla mnie najważniejszą postawą u Matki Marii była postawa jej zawierzenia wobec Pana Boga. Była to osoba, która bardzo dużo czyniła, pomagała biednym, ale zdawała sobie też sprawę z tego, że nie jest w stanie pomóc każdemu i nie jest w stanie zawsze nieść tej pomocy. Takie osoby, którym nie mogła pomóc, zawierzała Panu Bogu przed Najświętszym Sakramentem. Wszystkie jej sprawy przenosiła do Pana Jezusa i prosiła, aby On się tym zajął. I myślę, że to jest bardzo ważne dopełnienie tej działalności zewnętrznej, aktywnego bycia wśród ludzi.
Powiedzmy coś o tym waszym aktywnym byciu wśród ludzi tutaj we Włoszech. Macie we Włoszech 4 domy. Można powiedzieć, że ten najważniejszy to jest w Rzymie, w sercu chrześcijaństwa. I to jest dom pielgrzymów, siostra Irmina.
Tak, w Rzymie mamy dom pielgrzymów. Do tego domu przyjeżdżają ludzie z całego świata. Mamy możliwość spotykania się z tymi ludźmi. To są ludzie, którzy nie tylko potrzebują też wypoczynku, zapewnionego noclegu, ale często potrzebują uśmiechu, porozmawiania, wymiany zdań. Staramy się być do dyspozycji tych ludzi. Oni też mogą zawsze korzystać z naszej kaplicy, mogą dołączyć się do nas do wspólnych modlitw, mogą uczestniczyć razem z nami w Eucharystii. No ile tylko możemy, staramy się być z tymi ludźmi.
Czy ten dom jest już długo tutaj otwarty w Rzymie? Długo już go prowadzicie?
W 1899 roku zaczęli przyjeżdżać pierwsi turyści.
Przy tym domu też w jaki sposób pomagacie ludziom ubogim?
W duchu naszych matek założycielek staramy się nieść pomoc wszystkim ludziom biednym, potrzebującym. Codziennie wydajemy śniadanie dla ludzi biednych. Przychodzi bardzo dużo ludzi, około 100. Kiedy jest też zimniej, przychodzi ich dużo więcej. I też to są ludzie, którzy potrzebują takiego zaakceptowania od drugiej osoby i nieraz przychodzą po prostu tylko, żeby czuć się, że ktoś ich przyjmuje, że są komuś potrzebni. W ciągu dnia też często ci ludzie przychodzą, proszą o koce, o żywność, inne rzeczy, których staramy się nieraz udzielić. Nie zawsze jesteśmy w stanie dać wszystko, o co proszą i wtedy staramy się postępować w duchu naszej matki założycielki, która zachęcała, aby nie tracić odwagi, jeżeli nie potrafimy dać tego, co umiemy. Mamy czynić to, co potrafimy, co jesteśmy w stanie, a resztę dopełni Pan Bóg. To, co proszą, no, to są bardzo proste sprawy. Nieraz koca ktoś potrzebuje, jak jest zimno, czy kanapkę w ciągu dnia. Także w sumie to nie jest dużo.
Czy dom dla pielgrzymów, też możemy powiedzieć, że to jest zdobywanie w jakiś sposób funduszy na to, żeby potem takim ludziom pomagać? Czy te pieniądze, które zarabia dom, są przeznaczane na inne cele?
Przeznaczamy te pieniążki na pomoc dla ubogich, na te śniadania. To, co możemy ofiarować tym ubogich, to wszystko idzie z tych pieniążków. Ale także jest to wkład, nasz wkład na misję, ponieważ mamy placówki misyjne w różnych krajach, teraz nowe otwarte w Boliwii, wcześniej w Brazylii i prowincja włoska także daje swój wkład, jakąś część z tego na wsparcie misji.
Możemy powiedzieć, że wasza praca tutaj przyczynia się do tego, że siostry, które są w Ameryce Łacińskiej, mogą pracować. Mogą chodzić tam do biednych czy pracować w szpitalach.
Tak, nie tylko prowincja włoska, są inne prowincje, inne domy, które też przyczyniają się, ale z naszej strony to też jest ten mały wkład, który my możemy dać na misję.
Matka Maria była, można powiedzieć, pionierką, jeśli chodzi o wychodzenie do ludzi potrzebujących, do ludzi chorych. Mówi się o niej, że jest taką troszeczkę starszą matką Teresą, że ją wyprzedziła w tym swoim charyzmacie, w tym swoim duszpasterstwie. Czy wy we Włoszech jeszcze coś z tego pierwotnego charyzmatu pójścia do chorych, pójścia do ludzi w ich domach realizujecie?
Tak, mamy właśnie placówkę Bresanone na północy Włoch. I tam dużo sióstr chodzi jeszcze do domu, odwiedza chorych w ich domach, chorych, starszych ludzi. Przynoszą komunię świętą, rozmawiają z nimi. Często wystarczy tylko, aby ich wysłuchać, żeby nie czuli się opuszczeni i tacy samotni. Siostry pracują też w domu starcu i do szpitala przynoszą komunię świętą. Starają się, żeby wszyscy mieli tą możliwość uczestniczenia we mszy świętej. Jak jest taka potrzeba, to czuwają przy umierających. Zwłaszcza przy takich osobach, które nie mają nikogo z rodziny.
Czy porównując Włochy troszeczkę na przykład z Polską, widzi siostra jakąś różnicę? Zanim weszliśmy do studia, siostra powiedziała, że do domu waszego przyjeżdżają między innymi osoby starsze, które spędzają tam kilka miesięcy. Czy w jaki sposób widzimy tutaj we Włoszech to, że dzieci, rodzina odstawia troszeczkę na bok starszych ludzi, zapomina o nich?
Z jednym z naszych domów, Gardone, przyjeżdżają ludzie, którzy potrzebują opieki, osoby starsze, samotne. Rodziny, które wyjeżdżają na wypoczynek, dają naszej opiece te osoby. Czy tak całkiem można powiedzieć, że zostawiają te osoby? To ja myślę, że nie, bo jednak zapewniają im pomoc. Nie zostawiają ich tam gdzieś u sąsiadu, żeby sąsiad może zajrzał, tylko właśnie powierzają do takiego miejsca, gdzie wiedzą, że te osoby będą miały zapewnioną opiekę.
Często rodziny przyjeżdżają. To nie jest zawsze tak, że ktoś wyjedzie na wakacje i może spokojnie spędzać urlop, bo czasami w niedzielę na przykład przyjeżdżają i odwiedzają. Nie można powiedzieć, że zawsze przywożą mamusię po to, żeby jechać spokojnie na wakacje, ale czasami też mają na uwadze dobro mamy.
Czy poza tym, że te osoby tam mieszkają, mają zapewnione wyżywienie, też dajecie im jakąś opiekę większą w tym domu nad jeziorem Garda?
te osoby są powierzone naszej opiece, to nie funkcjonuje tylko jak taki dom typowo dla turysty, ponieważ te osoby, które są w naszym domu, mogą się czuć bezpiecznie, dlatego że oprócz posiłku, oprócz noclegu, zawsze wiedzą, że jest siostra, która pomoże, która się przespaceruje przez ogród, na przykład ze starszą panią, która porozmawia. I także czują się te osoby bezpieczne w nocy, bo często są to osoby chore i wiedzą, że jakby się miała wydarzyć jakaś rzecz, to jest dzwonek, mogą zadzwonić, przyjdzie siostra, odwiezie na pogotowie, czy zawoła lekarza. Czyli myślę, że mogą się czuć te osoby bezpieczne. Siostry także pomagają tym osobom w takich prostych, zwykłych czynnościach. Są to osoby starsze, ktoś ma ochotę wyjść do miasta, zrobić jakieś zakupy, czy do kościoła, żeby zaprowadzić. Nie ma problemu, siostry są otwarte na to. Czyli no jest to wypoczynek, jest nocleg, ale jest też takie bycie z siostrami. Myślę, że na ile potrafimy, otaczamy te osoby życzliwością. Staramy się stworzyć taką atmosferę rodzinną.
Wracają potem, po takim pobycie do Was?
Tak, przeważnie są to stałe osoby. Dojeżdżają też nowe osoby, ale bardzo często przez kilka lat na przykład przyjeżdża ta sama osoba.
Chciałam jeszcze zapytać, bo no tyle sióstr Polek, też dosyć liczna Polonia we Włoszech.
Dwa lata temu ksiądz Adam poprosił nas o pomoc w parafii, o przygotowanie polskich dzieci do komunii. Jeździłam tam razem z jedną siostrą, żeby przede wszystkim przygotować dzieci do pierwszej komunii świętej, ale także nauczyć je modlitwy w języku polskim. Większość z tych dzieci urodziła się już we Włoszech, dlatego ich kontakt z językiem polskim jest trochę ograniczony. Mają problemy, na przykład z modlitwą w języku polskim mają problemy. Czy jak babcia przyjeżdża na komunię, no to rodziny chcą, żeby msza święta była w języku polskim. No i to jest nasz taki wkład, można powiedzieć, dla Polonii włoskiej.
To jest w Ostii pod Rzymem, tak?
Tak.
Jak liczna to jest grupa?
To zależy od roku, ale tak przeważnie około 20 dzieci.
Jak dzieci przyjmują siostry? Jak się pracowało z nimi?
Bardzo fajnie. Byliśmy bardzo zadowolone. Było też to dla nas nowe doświadczenie. No oczywiście musieliśmy się nawzajem poznawać. My poznawałyśmy dzieci, dzieci poznawały nas. Uczyłyśmy się od początku wspólnego bycia razem, ale jesteśmy bardzo zadowolone z tej pracy. Myślę, że dla nas, dla sióstr, jest to praca bardzo radosna, bycie z tymi dziećmi, opowiadanie im o Panu Jezusie, przyprowadzanie ich przed Najświętszy Sakrament. Wiadomo, że dzieci są bardziej otwarte na niektóre rzeczy, są bardzo proste. My się też od nich dużo uczymy.
Bressanone, w waszym domu, wasz dom jest wydzierżawiony, mieszkają w nim kobiety, które potrzebują pomocy. Kim one są?
Te kobiety mają problemy w rodzinach. To znaczy, w sumie muszą uciekać od swoich mężów, bo czasami są kłótnie, które prowadzą nawet do jakiejś przemocy. I dlatego muszą uciekać przed nimi. I to jest właśnie takie miejsce, w którym mogą się ukryć, przynajmniej na jakiś czas, pozostać, dopóki nie znajdą sobie jakiegoś mieszkania na czas stały. Jest kaplica, w której mogą przychodzić się modlić razem z siostrami, brać udział we mszy świętej.
Matka Maria zachęcała was do tego, żebyście nigdy nie odstąpiły od charyzmatu, który zostawiła, żeby siostry elżbietanki od niego nigdy nie odstąpiły, ale z drugiej strony, żeby go aktualizowały, czyli wprowadzały w nowe czasy. Czy są jakieś projekty?
W Rzymie jesteśmy w trakcie odnawiania naszego domu starców. No, ostatnio to był dom starców. Przedtem jeszcze była klinika bardzo znana w Rzymie, klinika świętej Elżbiety, gdzie ludzie nawet do dziś, niektórzy wspominają ofiarną pracę sióstr. Były sale operacyjne, była chirurgia. Później mieliśmy hospicjum dla starszych osób, które musieliśmy zamknąć, bo wymagało odnowy. Teraz właśnie odnawiamy i chcemy otworzyć dom dla ludzi starszych, też samotnych. Także to jest dla nas taka nadzieja, że będziemy mogły w duchu matek założycielek nieść miłosierną pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Na zakończenie przypomnijmy, że beatyfikacja współzałożycielki sióstr elżbietanek, matki Marii Merkert, odbędzie się w najbliższą niedzielę w Nysie. A naszymi gośćmi były siostry Agata, Irmina i Aleksandra. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.